Lifenet.
No i tak jest układ sił. W popołudniu wnet ja puszczam muzykę. Łukasz Jankowski rozmawia ze swoimi gośćmi, których niebywale wielu dzisiaj zaprosił do programu. I teraz rozmowa z jednym z nich. Oddaję głos do studia zewnętrznego na Mokotowie.
Tak jest, to się zgadza, chociaż rozmowa przynajmniej pierwsza musiała być siłą rzeczy krótsza. Sejm już rozpoczął obrady, teraz zadaje pytanie w sprawie bieżącej Krzysztof Bosak z Konfederacji. Na sali są także przedstawiciele innych klubów poselskich. Zostało sprawdzone kworum poprzez głosowanie zdalne, łatwo zapamiętać, 444 posłów uczestniczy w obecnym posiedzeniu Sejmu, czyli frekwencja taka jak zwykle, mimo że na sali jest tylko posłów kilkunastu, a jeszcze trochę w salach innych w gmachu parlamentu, a reszta przed tabletami w swoich domach. My do polskiej polityki będziemy wracać, do tego, co uradzi dzisiaj Sejma. Na sekundę przejdźmy do spraw międzynarodowych. Rosja zaczyna walczyć z koronawirusem trochę na swój sposób, ale o tym wszystkim opowie Anna Łabuszewska, publicystka, autorka bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Nawet pani redaktor wie, od którego momentu w Rosji rozpoczęła się poważna walka z koronawirusem.
Można to wyznaczyć na mniej więcej 20 marca. Przedtem był temat koronawirusa. Opowiadano o tym, w jaki sposób walczy Europa, przede wszystkim Włochy. Ale ton był spokojny w mediach rosyjskich. Być może na to się złożyło to, że Rosja już u swoich granic miała wirusa. W styczniu, w lutym była przecież epidemia w Chinach i właściwie ona się nie przeniosła do Rosji. Rosja zamknęła w pewnym momencie granice dla chińskich towarów, dla chińskich obywateli, ale generalnie granica była na przykład dla Rosjan jak najbardziej przepuszczali przez granicę. Nic się wtedy nie stało. Nie odnotowano w Rosji przypadków koronawirusa, żadnej epidemii tam we wschodnich regionach nie było. Nawet jeśli jakieś przypadki się zdarzyły, to o nich nie mówiono. Być może nie sklasyfikowano tego, jeszcze nie było testów. I być może to też uspokoiło, że w centralnej części Rosji, tutaj w tej europejskiej, też nic takiego się nie stanie. Nastąpiło mniej więcej około 20 marca, nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Właściwie z dnia na dzień coraz to nowe wprowadzano ograniczenia, wprowadzono przede wszystkim w Moskwie, na początku tylko w Moskwie, taką kwarantannę bardzo ostrą, rygorystyczną. Później już wczoraj inne regiony, inne miasta też zaczęły wprowadzać podobne ograniczenia w poruszaniu się. Jeszcze na przykład w sobotę była ładna pogoda i bardzo wielu mieszkańców Moskwy poszło sobie zrobić szaszłyk w parku, jeszcze takie kompanie, całe grupy ludzi się doskonale bawiły na świeżym powietrzu. Teraz to, co dzisiaj widziałam na przykład w reportażach z Moskwy, no rzeczywiście ulice są puste. Można chodzić, ale tylko w swojej dzielnicy, można do sklepu, można z psem, ale tylko 100 metrów od domu, można do pracy, jeśli się ma pracę, jeśli ma się potwierdzenie, że się idzie do pracy. Więc bardzo duże ograniczenia. A dzisiaj już, to było dosłownie w niedzielę wprowadzone. Tak? A dzisiaj już, 31 marca, zebrała się Duma Państwowa po to, żeby wprowadzić nowe przepisy dotyczące bardzo ważnych rzeczy. A mianowicie kar za łamanie zasad kwarantanny i kar za szerzenie fake newsów dotyczących koronawirusa. To są wysokie kary. Przewidziane są i grzywny, i nawet kary pozbawienia wolności, i to długie. bo za rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie fake newsów do 5 lat nawet. Grzywny, które są przewidziane na pierwszy raz, jak się złamie zasady kwarantanny, 15 tysięcy rubli, a potem już nawet 300 tysięcy rubli, więc naprawdę mocne te kary są. Przy okazji...
300 tysięcy jest tak, że... rubli to jakieś 15 tysięcy złotych mniej więcej.
No dla Rosjan, dla przeciętnego Rosjanina to jest naprawdę wielka kwota. To widzę, że też wprowadzono takie zasady kontroli, to jest ważne, kontroli, no bo jak można stwierdzić, prawda, czy dana osoba łamie te zasady kwarantanny, porusza się, no okazuje się, że można, to znaczy jest taki instrument, który może dyscyplinować ludzi. To jest powszechny w Moskwie, jak się okazuje, system rozpoznawania twarzy. To nie jest nowość, dlatego że ten system już wprowadzono wtedy, kiedy próbowano okiełznać demonstracje. I przez ten system rozpoznawania twarzy wyciągano osoby, które brały udział w tych demonstracjach, w tych protestach, które nie miały sankcji władz, nie miały zezwolenia władz. W związku z tym te zdjęcia pochodzące z tego systemu były dowodem w sądzie, bo wiele osób stanęło przed sądem, dostało wysokie wyroki za te protesty. I teraz się okazuje, że ten system znowu się przydaje. Znowu się przydaje władzom. Tutaj czytam, bo już pierwsze reakcje są komentatorów, głównie tych komentujących w mediach społecznościowych antykremlowskich, że można to nazwać cyfrowym gułagiem. I że o ile to może mieć rację bytu w takiej sytuacji ekstremalnej, jaką mamy przy epidemii, to ten system zostanie i tego się obawiają głównie komentatorzy.
A jak to jest... Też ja bym się zapytał w tym aspekcie właśnie o działania władz centralnych, bo wiele z tych obostrzeń na początku wprowadzały władze lokalne, zwłaszcza Mierostwo Moskwy, rzecz jasna. Jak się w tej walce sytuuje Władimir Putin, jak się także politycznie odnajduje? Czy jest na pierwszej linii frontu, czy jest schowany? Jak to wygląda?
Jest na pierwszej linii frontu, podejmuje decyzje, bardzo ważne polityczne decyzje, bo o ile jeszcze w tej pierwszej fazie, właśnie tak mniej więcej od 20 właśnie marca do 25, był taki nurt informacji, że tutaj epidemia epidemią, ale szykujemy się do głosowania 20 kwietnia, wtedy miało się odbyć głosowanie nad poprawkami do konstytucji. Ta jedna najważniejsza, o której warto powiedzieć, to jest wyzerowanie dotychczasowych kadencji Władimira Putina, co dałoby mu możliwość startowania w 2024 roku ponownie w wyborach. W 2024 roku kończy się obecna kadencja. I według starej wersji konstytucji on już nie mógłby startować w wyborach. A to, że zostanie wprowadzona taka poprawka, że w ogóle zostaną wprowadzone poprawki do konstytucji, stało się pretekstem do takiej zmiany. I o ile wcześniej, właśnie przez kilka dni jeszcze równolegle szły takie nurty informacyjne, pierwsza o epidemii, a druga o tym, że mimo wszystko szykujemy się do głosowania i ruszyły punkty informacyjne, już się komisje konstytuowały i w pewnym momencie przyszła decyzja gwałtowna, nie będzie tego głosowania. Putin wystąpił z telewizyjnym orędziem do narodu, powiedział o tym, jak ważne, jakie jest wielkie zagrożenie koronawirusem i że wszystkie sprawy inne muszą poczekać, że to jest teraz priorytet. I kolejne decyzje to były też takie właśnie zaostrzające bardzo mocno kwarantanny, warunki kwarantanny. Rząd pracuje nad tym, żeby ułatwić małemu i średniemu biznesowi życie podczas takiej właśnie epidemii. I to jest też tak bardzo mocno akcentowany w tym świecie informacyjnym nurt, czyli że nie zostawiamy was samych, rząd pracuje, a Putin czuwa nad wszystkim. W pewnym momencie pojechał nawet do szpitala Komunarka, to jest taki nowy szpital pod Moskwą, w Nowej Moskwie tak zwanej. Tam są przywożeni pacjenci, u których podejrzewa się koronawirusa. Putin przyszedł do tego szpitala, zresztą zdjęcie jego w takim żółtym skafandrze, w masce, okularach i tak dalej, w obuwie ochronnym obiegło agencje prasowe. To była sensacja, bo on wyglądał rzeczywiście niesamowicie w takim żółtym skafandrze. Jak się okazało, skafander był produkcji amerykańskiej. Jak widać, Putin nie dowierza swoim rodzimym producentom takiego sprzętu ochronnego. Przyszedł, sprawdził, jak to jest, czy szpital jest przygotowany. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Naczelny lekarz tego szpitala, który podejmował Putina, który z nim ściskał się, znaczy rękę podawał, jechał z nim windą, rozmawiał w bliskiej odległości. Okazało się, że ma koronawirusa, więc dzisiaj jest sensacja dosłownie sprzed paru minut, że potwierdzono u niego testy.
Lekarz, który był zarażony koronawirusem, który jest zarażony koronawirusem, a miał bliski kontakt z prezydentem Putinem.
No tak, i tam były jeszcze takie kontakty towarzyskie osób z bliskiego otoczenia Putina, które też mogły wskazywać na to, że mogło dojść do zarażenia, ale chyba nie dążyło tam. Był taki komunikat kilka dni temu, że jakiś pracownik administracji prezydenta ma koronawirusa i podejrzewano, że być może tutaj jest jakieś zagrożenie dla prezydenta, ale jego rzecznik opowiadał, że nie było kontaktu, więc nie ma takiego zagrożenia. Niemniej no Putin jest cały czas. Wczoraj znowu było też miał taki długi speech do narodu, to nie miało statusu orędzia. Niemniej to znowu było takie przemawianie do rozumu. Zostańcie w domu, bo tutaj mamy taką sytuację i musimy nad tym zapanować. Wy musicie, wy dojrzali obywatele świadomi, musicie nam pomóc w tej kwestii. Putin poza tym jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej w związku z koronawirusem. Tutaj mamy taką sytuację, że Rosja traci w tej chwili gospodarczo bardzo, może nawet mocniej niż inne państwa ze względu na spadające ceny ropy. Ale jak to zawsze w sytuacji takiej zmiany i ogólnego zamieszania, kryzysu, zawsze znajdzie się jakaś luka, gdzie można swoje powiedzieć, taką szkołę rosyjskiej dyplomacji zastosować. I taką akcją jest wysyłanie pomocy dla krajów opanowanych przez epidemię, przez koronawirusa. Do Włoch w zeszłym tygodniu poleciały wojskowe samoloty rosyjskie z lekarzami, wirusologami i sprzętem do dezynfekcji. No i to było wykorzystane do tego, żeby propagandowo powiedzieć o to, na terytorium państwa NATO ląduje rosyjskie lotnictwo. Robią nam korytarz i możemy tam swoje robić. Dzisiaj jest informacja, że również do Stanów Zjednoczonych został wysłany, jak to określił prezydent Trump, wielki, wielki samolot z bardzo, bardzo potrzebną pomocą przy epidemii. I to jest taki sygnał z Moskwy, że my wam pomagamy, a no, może sankcje, które były wprowadzone w 2014 i potem dokładane jeszcze w kolejnych latach. Może te sankcje już pora znieść, bo przychodzi czas na solidarność międzynarodową, a nie zwalczanie się wzajemne. To jest ten sygnał wypuszczany przez Kreml. Jeśli chodzi...
Tak. Trochę konkludując, jak pamiętam z opowieści z rodziców i osób starszych ode mnie, to w latach 80., 70. były akcje wysyłania chociażby śpiworów dla osób bezdomnych w Nowym Jorku z Polski czy z Rosji albo innych krajów bloku wschodniego, więc ta pomoc nie jest niczym nowym w narzędziu komunikowania się Kremla ze światem.
No tak, tutaj to ma taki pozytywny wymiar, także my sami jesteśmy w potrzebie, ale wam pomożemy i to na to się jeszcze nakłada taki bardzo też mocny przekaz w mediach. Ja mówię przede wszystkim o telewizji, dlatego że to jest jednak cały czas główne medium w Rosji, że Europa padła. Nie daje sobie rady, sama sobie nie pomaga, między sobą państwa sobie nie pomagają. Stany Zjednoczone, taki dzisiaj był na przykład w dzienniku taki przekaz, Stany Zjednoczone same nie dadzą sobie rady z epidemią. Widać, że sobie nie dają rady, że na przykład kopiują też pewne rozwiązania, bo same nie są w stanie wymyślić, w podtekście było. Budują w Central Parku w Nowym Jorku taki sam dokładnie namiotowy szpital, jak był we Włoszech, Bergamo. Czyli taki też przekaz, że no, jest bezradność Zachodu, a Rosja, nawet będąc w trudnej sytuacji, niesie pomoc. I dopiero jesteśmy na początku, jeśli chodzi o Rosję, bo to dopiero dzisiaj właściwie widać, że jest duży przyrost osób, u których wykryto koronawirusa. Do tej pory to były niewielkie liczby trzycyfrowe. Przez wczoraj już ponad 1000. A teraz przyrost o 1/3 w ciągu doby, więc dopiero widać ten skok. Czy kwarantanna będzie tym sposobem, który okiełzna rozprzestrzenianie się wirusa? Zobaczymy, jesteśmy w trakcie tego procesu.
Jedno wiemy na pewno, nawet w czasach pandemii władza na Kremlu nie zmienia swojego charakteru ani swoich priorytetów, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i pewnie wewnętrzną, również co po tym systemie rozpoznawania twarzy poprzez miejski monitoring można wnioskować. Anna Łabuszewska, dziennikarka, publicystka, między innymi autorka poczytnego bloga na temat Rosji 17 mgnień Rosji, właśnie była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Mamy godzinę 16:29. Oddaję głos do studia, do Jana Oleńskiego.
Jestem przy mikrofonie i mam kolejną propozycję muzyczną w dzisiejszym Popołudniu Wnet. Będzie to Gustavo Santaolalla z utworem That's It. Słuchamy.